GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Wyspa Sobieszewska to miejsce niezwykłe, pełne historii, których nie znajdziecie w książkach, tylko w ludzkich opowieściach. W tym podcaście szukamy właśnie tych historii, wspomnień mieszkańców, którzy od dziesięcioleci tworzą to miejsce, kształtują je swoją codziennością, pracą i marzeniami. Posłuchajcie, bo te historie warte są zachowania. Od lipca 1941 do lipca 1944 roku niemieccy okupanci i ich litewscy kolaboranci zamordowali w Ponarach około 100 tysięcy osób. 90% spośród nich to obywatele II Rzeczpospolitej narodowości żydowskiej, polskiej, romskiej i tatarskiej. Ponary były podwileńską miejscowością wypoczynkową. Obecnie są częścią stolicy Litwy. To największe miejsce kaźni Polaków na dawnych kresach północno-wschodnich w okresie II wojny światowej. Wśród polskich ofiar znalazła się elita kulturalna i intelektualna Wilna, żołnierze Armii Krajowej i młodzież ze Związku Wolnych Polaków. Wprost ze studia nagraniowego Gdańskiego Archipelagu Kultury witam Państwa Paweł Jarczewski oraz mój gość
Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.
Doktor Maria Wieloch, wilnianka, działaczka m.in. Światowego Związku Żołnierzy AK, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, córka Stanisława Wielocha, zamordowanego w Ponarach, autorka prac naukowych poświęconych ornitologii i ochronie przyrody, utytułowana i odznaczona przez organizacje różnych resortów. Dziękuję Pani Mario, że po raz drugi przyjęła Pani moje zaproszenie, bo dzisiaj chciałbym porozmawiać o pamięci, o Ponarach, ale zanim zaczniemy naszą opowieść, to chciałbym cofnąć się troszeczkę w czasie do zeszłego roku. Była Pani w Hiszpanii, oglądała Pani Sagradę Familię i w pewnym momencie Pani kontemplację przerwała grupa Brazylijczyków. I co odżyło w Pani wspomnieniach?
Ta grupa głośnych Brazylijczyków przypomniała mi tatę, którego nie zdążyłam poznać, a niektóry mnie nie zdążył poznać, bo urodziłam się 1,5 miesiąca. Po jego zamordowaniu, który kilkanaście lat spędził w Brazylii, pracując w biurze Światpol, które zajmowało się pomocą polskim emigrantom, którzy wyemigrowali do Brazylii szukając lepszego chleba. Tam tato im załatwiał pracę, z nimi razem pracował przy wycince lasu, przy budowie domów, własnych zagród, gospodarstw. W międzyczasie parał się i trochę dziennikarstwem i uczył w szkole handlowej.
Spędził tam bardzo długi okres, od mniej więcej dekadę.
13 lat chyba. Tato był wdowcem. Moja mama wyszła za wdowca, którego żona już od kilku lat nie żyła.
Tuż przed wybuchem wojny powraca do Polski i dostaje przeniesienie z Warszawy do Wilna, prawda?
Tak jak większość Polaków nie spodziewała się, że tak szybko będzie przebiegał początek II wojny światowej i że tak szybko stanie się niebezpiecznie na wschodnich rubieżach kraju. Stąd wiele instytucji, a w tym i biuro Światpolu przeniosło się do Wilna. Potem już nie mogło ono funkcjonować w takiej formie jak w Polsce. To zajmowało się wyszukiwaniem miejsc pracy osób, fachowców, których adresy tato posiadał, a których los był trochę niebezpieczny z powodu jakiejś aktywności politycznej czy patriotycznej, którzy byli narażeni na wywózkę, deportację czy więzienie.
Do listopada jeszcze działa w tak zwanym Polskim Komitecie Emigracji Ameryki, który zostaje rozwiązany pod koniec roku. Również w 1939 roku pani ojciec poznaje pani mamę.
Tak, Zofię Barańską.
I niestety przychodzi dekada lat 40. Działa w konspiracji, działa w podziemiu AK, tak? Może pani coś nam szerzej o tym powiedzieć?
Szerzej to trudno powiedzieć, bo tato pracował w wywiadzie dalekiego zasięgu, także no, o ludziach z wywiadu się niewiele wie. Jeździł, działał na linii Wilno-Dyneburg, a przebywając w Wilnie mistyfikował handel, sprzedaż sody kaustycznej, jakichś jeszcze innych związków, żeby maskować tą większą ilość osób przychodzących do taty. Tato, wiadomo, zresztą to wiemy z książki Andrzeja Grabia-Łbrzykowskiego, że tato zajmował się i produkcją fałszywych dokumentów.
Wpisów do ksiąg meldunkowych, fikcyjnych.
Do ksiąg meldunkowych, z tego, że tak powiem, stał się specjalistą, bo wyszukiwał książki meldunkowe, gdzie jeszcze kilka linijek było wolnych, gdzie można było dopisać fałszywych mieszkańców, lokatorów, a będąc wpisanym do książki meldunkowej, można było pójść na policję i dostać dowód osobisty, że się jest mieszkańcem Wilna.
Też warto powiedzieć, że działa też pod pseudonimem.
Działał pod pseudonimem Ryszard i ponieważ najbliższa Rysia była Marysia, no to stąd ja zostałam Marysią. Jak mama była w ciąży, to wtedy nie było badań prenatalnych, czy będę chłopcem, czy dziewczyną, więc jakbym była chłopcem, to nazywałabym się też na pewno Ryszard. A tak to drugie imię mam po tacie Stanisława.
I przychodzi rok 42, tak, czyli połowa roku, i cała grupa, w której działał pani ojciec, zostaje zadenuncjowana przez osobę, która współpracowała z tą całą grupą.
Tak, ja z dzieciństwa, z podsłuchiwanych rozmów mamy z nianią, widziałam, jak się ten pan nazywa, i siostra moja się uparła, żeby jednak nie używać pełnego nazwiska, a je wykropkować. No w każdym razie tato w Grypsach je wymienia, ale co jest ważne, i jemu tą zdradę darował. Do domu, w którym rodzina mieszkała, z której tato został zabrany, przez 3 dni był tak zwany kocioł i nikt nie wpadł.
Też powiedzmy, co to był kocioł, czyli siedziały służby.
Służby, które czyhały na tych, którzy wejdą.
No, na siatkę konspiracyjną.
Ale zostali wydani w inny sposób, także tato tam nieraz tak na tych spacernikach, czy gdzieś się udało z kimś skontaktować, to ich pocieszał, pisał do mamy, prosił mamę o przekazywanie informacji innym członkom rodziny, żeby wiedzieli, gdzie ich bliscy się znajdują.
Właśnie będąc w więzieniu, korespondował, kontaktował się z pani matką za pomocą Grypsów. Co pani może o nim powiedzieć? Bo opisała to pani w jednym z wywiadów, wspomnień, że to jest bardzo duża liczba i mają dla pani, cały czas mają bardzo ważne miejsce w pani życiu.
Ja pierwszy z Grypsów, taki, który dla mnie jest jakby najcenniejszy, otrzymałam od mamy, będąc na pierwszym roku studiów w Krakowie.
Najważniejszy prezent wówczas.
Najważniejszy prezent, i to była jedna z 3 czy 4 karteczek Grypsu, pisanych chyba 15 grudnia 1942 roku. I szczępki tego Grypsu już, tak powiem, fotokopie, czy wtedy w tamtych czasach, no mało trwałe te kopie, zawsze mam przy sobie, no teraz to już kopiowane czy skanowane. Jakiś pojedynczy może Grips trafił w ręce strażników, bo kiedyś tam tato wspomina, że w karcerze siedział, więc może za Grips, ale większość docierała do mamy. Tak sprytnie były ukrywane w resztkach jedzenia, które tato zostawiał na dnie garka, czy wkręcane w sznureczek, który służył do zawiązania worka, w którym cukier czy sól były podawane. No niestety tato, mamy Grypsy, nieraz jak miał czym podpalić, to spalał albo zjadał, bo nic nie mógł, tak powiem, zostawić dla siebie na później, ale mam kilka drobiazgów, które są cennymi pamiątkami. Kiedyś na Boże Narodzenie, tak jakby zawieszkę na choinkę, tato z kawałka kartki zeszytu wyciął orzełka polskiego. Mam kawałek fajki, ale to z pierwszego więzienia jeszcze sowieckiego, kiedy tato jeszcze palił fajkę, a potem przeszedł na papierosy, ale w więzieniu przestał palić, bo bibułki papierosowe służyły do pisania Grypsów. I ja Ja mam 17 kawałków.
Przez ten czas pani, czy razem z pani siostrą, starałyście się je ponownie przeczytać, rozszyfrować? Czy to jest proste, czy też nie?
Nie starały nigdy zrobić. To zrobiła mama i na starej maszynie, którą ja kiedyś przywiozłam ze Szwecji, czyli bez polskich liter, mama przepisywała te gripsy. Także one wszystkie są z większymi czy mniejszymi błędami, ale wszystkie przepisane. No nie było wtedy takich warunków jak teraz, różne taśmy klejące, koszulki foliowe i tak dalej, więc mama na poczcie zbierała kawałeczki obrzeży ze znaczków pocztowych, żeby z krajami te gripsy do kartki papieru przyklejać. Także one nie najgorzej zachowane są. Przez długie lata się zastanawiałam, co z nimi.
No właśnie, bo one przez długi czas były u was w zbiorach prywatnych.
Znaczy, tak, one cały czas były i leżały w Zabrzu i po śmierci mamy w 99 roku zabrałam je do Gdańska. I tu je trzymałam i zastanawiałam się,
co począć z nimi,
co z nimi począć. Był okres, kiedy w bliższym kontakcie byłam z Muzeum II Wojny Światowej i prawie 2 lata temu je przekazałam do depozytu, do muzeum. Tam one są i zabezpieczone, i dobrze przechowywane. Czekałam na okres, w którym one będą się mogły znaleźć w rozszerzonej wystawie, bo o Ponarach prawie niczego nie ma w Muzeum II Wojny Światowej, więc liczyłam, że te gripsy tam między innymi, jak zostanie ubogacona ta wystawa, znajdą. No w tej chwili mam, w sytuacji jaka teraz jest i przy mianowaniu nowego dyrektora już na pełne stanowisko, to wątpię, czy to się kiedyś uda, ale może.
Panie ojciec zostaje zamordowany w Ponarach 18 lutego. Czy w tej pamięci rodzinnej zostało to przekazane? Jak pani mama dowiedziała się? Czy wydostała się taka informacja gdzieś na zewnątrz?
Jestem jednym z tych szczęśliwców, którzy dużo wiedzą i mają dokumenty. Wiele osób, których bliscy zginęli w Ponarach, nie dostali nigdy żadnego dokumentu, zaświadczenia, ani nie znaleźli. Moje urodzenie było tym wydarzeniem, które zmusiło mamę do pójścia do siedziby Gestapo, czy do więzienia, poproszenia o dokumenty o ojcu, bo tego wymagał Urząd Stanu Cywilnego po moim urodzeniu. Prosił jakąkolwiek informację o ojcu. I wtedy otrzymałam i ten dokument jest umieszczony w książkach Pasierbskiej. Natomiast dzięki Helenie Pasierbskiej, mojej poprzedniczce i założycielce Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, otrzymałam skan dokumentu, który został skierowany przez pracowników Gestapo do więzienia, żeby na ten dzień 18 lutego przygotować grupę 20 osób do wydania do ich dyspozycji, czyli wiadomo było, że do wywózki na Ponary, i tam na drugiej czy trzeciej pozycji jest wymieniony mój ojciec, datą urodzenia i miejscem urodzenia. Także te dwa dokumenty mam i to zupełnie wystarczyło, żeby nazwisko ojca jako ofiary znalazło się na tablicach, które wiszą od 2000 roku po rozbudowie kwatery polskiej w Ponarach. Niestety, tak jak społeczność żydowska zna o wiele więcej nazwisk ofiar, bo większość ich była w getcie też, gdzie wcześniej byli spisywani.
Bo w Ponarach nie zginęli tylko Polacy, też również
tak.
Żydzi.
Natomiast dokumenty wiadomo, że były niszczone przez Niemców, Litwinów dla zacierania śladów. No część dokumentów się zachowała, także wiele osób nie ma żadnego dokumentu o swoim bliskim. Mnie udało się skontaktować z przedstawicielami dwóch rodzin, których bliscy zginęli w Ponarach i się okazało, że oni dokumenty mają, których nie znała znana historyczka PONAR, pani Monika Tomkiewicz, i to mi wystarczyło, żeby w Kwaterze Polskiej dopisać te dwa nazwiska. Najpierw mówiono, że to Żydzi, a to Litwini się muszą zgodzić. No trudno, żeby w naszej kwaterze oni decydowali o tym, jakie nazwisko dopiszemy, ale uważaliśmy, że dokument jest potrzebny. Natomiast przy jakiejś okazji rozmawiałam z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i okazało się, że jego krewny czy krewny jego mamy jako 18-letni chłopak też został zamordowany w Ponarach. Ale mama jego już nie żyła, on żadnych informacji innych nie miał. Czyli ja wiem, ile chłopak miał lat, jak na imię miał jego ojciec, ale jego nazwisko się nigdy na tablicy nie znajdzie, bo żadnych dokumentów nie ma. No teraz nasz kolega Przemek Namsoły, który jest wiceprezesem naszego stowarzyszenia, jeździ do Państwowego Centralnego Archiwum do Wilna i tam też stara się coś znaleźć.
A jak strona litewska odnosiła się do zbrodni w Ponarach?
Pamięć o Ponarach była przez lata zapomniana, ukrywana w ramach dobrych stosunków polsko-litewskich, bo to była okupacja sowiecka, ale głównie wykonawcami byli Litwini. To oni się na ochotnika zgłaszali. Fakt, że nie wszyscy do końca wiedzieli, co będą robić i że potem się było trudno, tak powiem, z tego wykruszyć. Ale tak jak no tutaj Niemcy do Wehrmachtu wszędzie brali tak, jak szło, to na Litwie zgłaszali się na ochotnika. Nigdzie nie było tak mało wojska czy policji niemieckiej, gestapo, jak na Litwie, bo tylu było ochotników narodowości litewskiej, bo oni się kumali z Niemcami, bo oni wiedzieli, czy liczyli na to, że dzięki Niemcom będą mieli wolną Litwę. No.
W 1945 roku, by uniknąć obywatelstwa sowieckiego, pani mama wraz z pani starszą siostrą, panią i nianią Justyną, postanawiacie, że wyjeżdżacie?
To był ostatni moment, bo potem od znajomych dotarła wiadomość, że chyba z pół godziny po naszym opuszczeniu mieszkania już po nas zainteresowane osoby przyszły.
I wyjeżdżacie do rodziny ojca, bo i on rodzin, miał...
Tak, ponieważ mama nie znała rodziny ojca, bo mama z tatą się poznali w Wilnie, ślub był w Wilnie, wojna, więc nikt z rodziny nie przyjechał. Zresztą ślub był cichy. Jakieś pojedyncze liściki między moją mamą a rodzicami taty się potem zachowały. Jedyny adres, który mama znała na terenie obecnej Polski, to był Sosnowiec Dańdówka, gdzie był rodzinny dom mojego taty. Z całego transportu, który jechał przez Toruń, gdzie część rodziny ze strony mamy wysiadła, potem część w Łodzi, to mama dojechała z nami do Sosnowca. No i tam się zjawiła jako żona nieżyjącego syna, brata. I tam zostałyśmy dobrze przyjęte. Mama...
Jak mama właśnie wspominała tamten okres
mama,
przyjazdu?
I tych... Bardzo dobrze. Mama zostawiła nas, czyli Marysię, Krysię, z nianią Justyną i pojechała na Śląsk szukać pracy. I tą pracę znalazła w Zabrzu, w zakładach przemysłu cukierniczego. Posiadane, udokumentowane miejsce pracy było jakby
przepustką
do dostania mieszkania. Już tam nie wiem po ilu dniach, czy następnego dnia mama z policjantem poszła do wskazanego mieszkania. No to dla mamy było wielkim przeżyciem, bo tak jak mama musiała zostawić mieszkanie w Wilnie ze wszystkim, jeszcze z czymś ciepłym w garku czy na patelni, to samo została w tym mieszkaniu. Te mieszkanie bardzo lubimy, w nim nadal jeszcze moja siostra ze szwagrem mieszka. I w tym momencie, kiedy mama tam z przedstawicielami władzy weszła, to ta pani Dorota, która w nim mieszkała, przeszła do sąsiedniego mieszkania swojej krewnej. Relacje między nimi były bardzo dobre, tak że potem ta pani Dorota zabierała jeszcze rzeczy, książki, które chciała jeszcze z tego mieszkania zabrać. Potem jak już wyjechała do Niemiec, to jeszcze nam i innym sąsiadom przysyłała paczki z pomarańczami czy coś takiego. Także relacje z mieszkańcami, bo wtedy to była kamienica dwupiętrowa z zamieszkanym strychem. No to już w połowie jeszcze była zamieszkała przez Niemców, a połowę to już stanowiły rodziny gdzieś z centralnej Polski, bo ze wschodu myśmy jedni byli.
Jak pani zapamiętała ten wczesno młodzieńczy okres tych zabaw na podwórku?
No różnie. Mnie i o 2 lata ode mnie starszą siostrę bardzo dziwiło, że z niektórymi dziećmi mogłyśmy się bawić i rozumiałyśmy się, z innymi dziećmi nie. No to właśnie te inne nie, to były dzieci niemieckie. Natomiast nigdy nie było żadnych zaczepek, bujek. Wszystko się dobrze odbywało. Wyjątkowym człowiekiem był proboszcz naszej parafii świętej Anny w Zabrzu. To taka jedna z największych parafii, który z jednej strony w jakimś momencie był zaliczony nawet do Niemców, tam wyrzucony, aresztowany, ale potem przywrócono go z powrotem, a z drugiej strony bardzo pozytywnie się odniósł do tych wszystkich nowych mieszkańców, którzy przybyli do Zabrza. Bardzo szybko zaczął organizować wspólne msze święte, nabożeństwa, gdzieśmy się modlili za tych, którzy opuścili ten teren, za tych, którzy przybyli. Także nie mam żadnych nieprzyjemnych wspomnień, poza tym, że tam się słyszało, a ksiądz tam po niemiecku spowiada, no bo to... Także ten okres przeżyłam bardzo dobrze. W dzieciństwie dosyć dużo chorowałam, także kilka lat byłam poza domem.
Ale przezwyciężyła pani to i zaraz w takim okresie późno-młodzieńczym włączyła się pani w taką działalność prospołeczną, harcerstwo.
To było we krwi, to było u taty, mamy, siostry, więc to było rzeczą normalną. Ale właśnie jak w tych sanatoriach, prewentoriach przebywałam, to nikt nie chciał wierzyć, że nie jestem rodowitą Ślązaczką, bo ja wszystkie te naleciałości szybko łapałam od tych dzieci, z którymi przebywałam, bawiłam się razem. No i faktycznie, bo jak po półroczu 7 klasy wróciłam na stałe do domu, to po rozpoczęciu wakacji pojechałam już na pierwszy obóz harcerski. No ludzie się wtedy dziwili, że jak to matka ledwo śmierci spod kosy wyciągnęła dziecko, a puściła je na obóz harcerski, kiedy wtedy warunki były o wiele, wiele prymitywniejsze.
Cięższe, spartańskie.
Niż teraz. Natomiast mama wiedziała, że ja, no już jako dziecko byłam taka bardzo odpowiedzialna, siostry by na pewno nie puściła. I drużynowa wiedziała o mojej chorobie i wiedziała, że jak ja powiem, że ja czegoś nie mogę zrobić, to nie mogłam zrobić. I od razu, tak powiem, w taką działalność społeczną się włączyłam. No i pierwszą z nich to było harcerstwo.
Mamy z jednej strony ten Śląsk, mamy studia, edukację w Krakowie, pracę zawodową daleko, prawie 700 kilometrów na północ, Wyspa Sobieszewska, ale zawsze gdzieś wokół pani, nawet tutaj na Pomorzu, pojawiają się kresowianie.
W Towarzystwie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, tutaj będących w Trójmieście, w okolicy, są głównie osoby, które jako dzieci czy ich potomkowie przyjechali z Kresów prosto do Gdańska. I oni najczęściej jak jechali pociągami czy tymi wagonami bydlęcymi do stacji Kłodno, której w tej chwili nie ma, ale stoi tam obelisk poświęcony pamięci kresowian.
Okolice opływu Motławy i ulicy Chmielnej, ten wielki
tak,
plac.
Tak, i Bramy Nizinnej. Tam stoi obelisk upamiętniający to miejsce przyjazdu. To ja jestem tą kresowianką, ale która do nich dołączyła już przyjeżdżając ze Śląska.
Też w pewnym momencie w pani działalności tej społecznej pojawia się takie stowarzyszenie Rodzina Ponarska, pojawia się pani Helena Pasierbska, bo to też jest ważna osoba, która też odegrała ważną rolę w podtrzymaniu i kontynuowaniu tej pamięci.
Tak, panią Pasierbską poznałam kiedyś na spotkaniu, wtedy chyba były comiesięczne, w Bazylice Mariackiej, gdzie pani Paśrebska opowiadała o zbrodni ponarskiej i szukała kontaktów z ludźmi, którzy cokolwiek wiedzą, znają, słyszeli, czy kogoś z rodziny mieli.
To była taka ogólnopolska, bo ona jeździła w różne miejsca, tak, kiedy dowiedziała się.
To było jedno z takich spotkań. Także ja już o pani Helenie wcześniej wiedziałam, bo pierwsza tablica poświęcona ofiarom zbrodni ponarskiej jest w Warszawie na Nowym Mieście, w kościele świętego Jacka. I też, może nie w samym komitecie, ale wśród darczyńców na ufundowanie tej tablicy była chrzestna matka mojej siostry, była moja mama i inni. Stamtąd już nazwisko Heleny Paśrebskiej mama znała i ja znałam. Także jak Helena Paśrebska się zwróciła do wszystkich obecnych na zebraniu w Bazylice Mariackiej, no to ja potem do niej podeszłam i powiedziałam, że jestem tą osobą, która jej może dostarczyć materiały wszystkie o tacie. Także chyba w czasie tych najbliższych wakacji mama przyjechała i wszystko pani Helenie przekazała. Natomiast wiele osób z książek pani Heleny Paśrebskiej dowiadywało się, że ich krewni są ofiarami ponar. U mnie sytuacja była odwrotna. Pani Helena jako nastolatka, harcerka Szarych Szeregów trafiła też na Łukiszki i no cudem z nich wyszła i mówiła,
a powiedz mi, czym były Łukiszki jeszcze w Wilnie wówczas, bo to też było takie specjalne też więzienie.
Łukiszki to najstarsze więzienie w Wilnie, chyba 130 kilka lat miało, gdzie Polacy od powstań styczniowych, listopadowych tam byli przetrzymywani i większość Polaków, która zginęła w ponarach, przeszła przez męczarnię w więzieniu na Łukiszkach. Większość Polaków była przywożona samochodami ciężarowymi, często z opuszczoną plandeką prosto z więzienia. Także większość Polaków, mieszkańców Wilna, nie orientowała się, co się tam dzieje. Wiedziały rodziny, które godzinami wystawały pod bramami więzienia, żeby móc przekazać paczki swoim bliskim. Stąd na przykład my się teraz przyjaźnimy z kolegą, ale przedtem on z moją mamą, gdzie on był kilkuletnim chłopcem i jego mama z jego bratem przychodziła pod więzienie, żeby przekazać paczkę dla ojca czy swojego męża, a mama przychodziła z moją siostrą, będąc w ciąży ze mną. Także on tłumaczył, że on mnie z tamtych czasów znał.
I wracając teraz do pani Paśrebskiej i Łukiszek.
Będąc w więzieniu, sobie obiecała, że jak wyjdzie żywa, to życie poświęci dla udokumentowania tego, co się w ponarach działo. Po wojnie znalazła się w Gdańsku, tu skończyła polonistykę na WSP, była bardzo lubianą, cenioną polonistką, też trochę parała się dziennikarstwem i jak podchowała dwóch synów, wtedy poświęciła się całkowicie badając zbrodnię ponarską. To w możliwej prasie, gdzie się dało, no najczęściej to był Tygodnik Powszechny, czasami jakaś inna gazeta, gdzie zwracała się do ludzi, ale i znajomych, pytając, czy w różnych możliwych miejscach organizowała spotkania, żeby zbierać dokumenty o zbrodni ponarskiej. Jak już weszła w kontakt z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, no to jakieś tam grosiki od nich dostawała, czy ważniejsze od tych grosików to były dokumenty, które jej umożliwiały grzebanie w archiwach litewskich. Także ona trochę stamtąd wyciągała, no nie znała niemieckiego, tak jak pani Monika Tomkiewicz, obecna historyczka, ale praca jest nieporównywalna tych dwóch kobiet. Wprawdzie z wykształcenia historyczka czy doktor habilitowany zawsze się tym szczyci, że to, co pani Paśrebska pisała, to była beletrystyka, a jej to jest dopiero dzieło naukowe. To jest na pewno ważną osobą, ale nie cenioną tak, jakby ona tego chciała.
Myślę, że też można powiedzieć, że chyba zaszczytem było przejąć schedę pani Pasierskiej i zostać prezesem Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.
No, z jednej strony zaszczytem, a z drugiej strony utrapieniem i problemem, bo już jak pani Pasierska chorowała na serce i to poważnie, ale nie wierzyła, że tak szybko odejdzie, ale nieraz mi powtarzała, że ty to po mnie przejmiesz, to ja mówiłam nie w żadnym wypadku. Różniłyśmy się trochę poglądami z panią Heleną między innymi i na problemy żydowskie, bo jej bliską koleżanką była Rachela Margolis, która potem pracowała w Muzeum Żydowskim, która wygrzebała z archiwum zapiski Sakowicza. Najcenniejsze, jakie są dla nas, ale głównie dla środowiska żydowskiego, to była jej szkolna koleżanka. Pani Helena bardzo podkreśla, ja tak samo to wszędzie podkreślam, że Polacy, Żydzi i obywatele innych narodowości ginęli w tych samych męczarniach, w ten sam sposób w dołach ponarskich. Natomiast ginęli z różnych przyczyn. Żydzi ginęli dlatego, że byli Żydami. Dla tych, którzy ich mordowali, łapali, dostarczali, nie było ważne, kim oni są. Natomiast Polacy byli mordowani dlatego, że walczyli o wolność ojczyzny. To były te różne podejścia. I ja w jakimś momencie doszłam do wniosku, że jak nie będziemy współpracować ze środowiskiem żydowskim, to i o Polakach ginących w Ponarach będzie dalej niewiele wiadomo. I tak się stało i potem to, że my jeździmy we wrześniu na uroczystości ponarskie do Wilna, było kilka czynników, ale jednym z ważnych jest to, że Żydzi obchodzą w Ponarach Dzień Ponarski 23 września. I my staramy się tak pojechać, żeby tego dnia być, żeby środowiskom żydowskim i wszystkim rządowym, które przyjeżdżają na ich uroczystościach, pokazać, że Ponary to nie tylko Żydzi. I to oni przyjęli. Mamy zaprzyjaźnionych kilka rodzin żydowskich i mamy ten przywilej, że w czasie, kiedy składane są oficjalne wieńce, kiedy jest jeden wieniec od korpusu dyplomatycznego, chociaż tam niektórzy się wyłamują, to tak samo jest wymieniana rodzina ponarska i ja z nazwiska i z trzema czy czterema osobami wychodzimy i wieniec biało-czerwonych kwiatów tam składamy. Właśnie po to, żeby pokazać, że i czcimy pamięć Żydów, ale i że obok jest nasza kwatera. No i znowu też sprawa do załatwienia. I to nie przez stowarzyszenie, to może zrobić IPN czy polski rząd. To jest zadbanie o to, żeby Polacy byli właściwie umiejscowieni w muzeum, które przedtem było Muzeum Ludobójstwa, a teraz jest Muzeum Okupacji i Walk o Wolność Mieszkańców Litwy. No i tam o Polakach jest bardzo mało, czyli negatywnie, dosłownie są cztery malutkie zdjęcia i kilka kawałków wydrapanych w celach więziennych przez Polaków. Tak.
Ważne też jest, że na cmentarzu bostowickim w Gdańsku stowarzyszenie postawiło też krzyż, który upamiętnia zbrodnie w Ponarach, prawda?
Tak.
Oprócz krzyża katyńskiego.
To jest 2018 rok, ale wcześniej niż na cmentarzu bostowickim, bo w 2013 roku już stanął nieco mniejszy pomnik w Szymbarku, który każdy zna z domu do góry nogami najdłuższej deski, ale tam wtedy jeszcze żył nieoceniony właściciel pan Czapieski. I jak on usłyszał o Ponarach, to mówi, tak, musimy zrobić, tu są Sybiracy, tu są inni, tu są Kaszubi, tu musi być i pomnik ponarski. Także od 2013 roku pomnik ponarski w Szymbarku też istnieje.
Pani Mario, bardzo dziękuję za rozmowę i przyjęcie zaproszenia, a Państwa zapraszam na następny podcast już niebawem.